Święty, święty jest nasz Pan, tak jak już kiedyś mówiliśmy, a świętość w Starym i w Nowym Testamencie powiązana jest z innością. Równie dobrze można byłoby sparafrazować i śpiewać: inny, inny jest nasz Pan. Inny od wszystkiego, co znamy, inny od świata, w którym żyjemy, wykraczający poza możliwości naszego języka. W związku z tym stajemy przed problemem, którego dzisiaj chciałbym troszeczkę dotknąć. Będę kontynuował z tego, co pamiętam, 8 lutego. Jest moje kolejne kazanie, w związku z tym rozbiłem to na dwie części. To, co o Bogu możemy powiedzieć, jest konsekwencją tylko i wyłącznie tego, że On w swojej inności nam się objawił. I teraz spróbujmy się zastanowić nad tym, jak to wpływa na to, co znajdujemy w Biblii, a jak to wpływa na nasze życie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skoncentrowali na Ewangelii Jana, 14 rozdział, ale cała ta część 14 do 17 rozdziału jest niezwykle ciekawa i niezwykle trudna. A jeżeli Bóg objawia siebie w swojej inności, przychodzi do nas, On musi zejść do naszego poziomu rozumienia. W związku z tym będziemy mieli do czynienia z czymś takim, co się w teologii będzie nazywało objawienie postępujące. Czyli Bóg, i to jest ważne, jeżeli chodzi o czytanie Biblii, tak? Bóg schodzi do poziomu swoich adresatów, do poziomu, na którym oni są w stanie cokolwiek, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć z tego, co Bóg im objawia o sobie, i od tego punktu budujemy, idziemy w górę, jeżeli chodzi o nasze poznawanie Boga. Dlatego jest istotne, w jakim okresie dany fragment z Biblii był objawiany. A w jakim okresie Bóg spotykał się ze swoim ludem, aby pomóc im zrobić następny krok w relacji ze sobą. No i tutaj dochodzimy często do problemów związanych z kodami językowymi, a kontakt z Michałem, z Agnieszką, myślę, mógłby być w tym kontekście bardzo, bardzo owocny. Dlatego, że różne kultury rozwinęły różne systemy językowe, które umożliwiały im opisywanie ich świata. I teraz problem polegający na przełożeniu tego, co ja chcę powiedzieć, z mojego środowiska do kogoś, kto żyje w innym środowisku, jest niebagatelnym problemem, z którym musimy się mierzyć zarówno na misji, jak i przy tłumaczeniu Biblii na inne języki. Idąc dalej, Ewangelia Jana, tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę zanurkowali w ten 14 rozdział z Ewangelii Jana, który jest częścią tak zwanych ostatnich mów Jezusa. Ewangelia Jana jest jednym z najpóźniejszych tekstów, jeżeli nie najpóźniejszym tekstem w Nowym Testamencie. W związku z tym, biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy wcześniej o objawieniu postępującym, perspektywa tamtych wspólnot chrześcijańskich, perspektywa tamtego kościoła była inną perspektywą niż perspektywa w Palestynie w latach 60., 40., 70. pierwszego wieku. Ewangelii Jana patrzymy razem z autorem, czy autor proponuje nam rozwiniętą o kilkadziesięcioleci dalej, dwie, trzy dekady później, perspektywę na rozumienie tego, co się tak naprawdę stało, kiedy spotkaliśmy się z Jezusem. Kto do nas zszedł i co z tego dla naszego życia wynika? Problem, który my też mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o rozumienie przesłania Biblii, wynika też z tego, że my funkcjonujemy w ramach naszego systemu językowego w trochę innych odnośnikach. Dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że coś poznajemy, uczymy się czegoś, najczęściej w naszej kulturze, w naszym świecie jest to synonimem, że zdobywamy informacje. Natomiast w Biblii, w szczególności w Starym Testamencie, poznawanie było poznawaniem doświadczalnym. Nie chodziło o informacje, które ktoś mógł zdobyć. Mogę ci te informacje przekazać, tak jak w naszych szkołach. Niestety często się to odbywa, że dzielimy się informacjami. Natomiast w Starym Testamencie, i to się później przenosi na Nowy Testament, który na Starym oczywiście buduje, używając naszej chrześcijańskiej terminologii, a poznajemy w sposób doświadczalny. O takie jest podstawowe rozumienie hebrajskiego czasownika jada. Poznaje doświadczalnie. No dobra, to teraz zobaczmy, zaczniemy może, zanim przejdziemy do Ewangelii Jana, chciałbym, żebyśmy na chwileczkę wrócili jeszcze do czegoś, o czym już kiedyś z tego miejsca mówiłem, do drugiej księgi Mojżeszowej, końcówka drugiego rozdziału i trzeci rozdział. Tam jest bardzo ciekawy przykład tego, o czym w tej chwili mówię. W tamtym świecie, żeby można było coś podsumować, o czymś opowiedzieć, nadawało się temu imię. Imię w związku z tym było sumą tego, co chciałem wyrazić o tym kimś, o tym czymś mówiąc. W związku z tym mamy taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy Mojżesz, trzeci rozdział, Księga Wyjścia, 13 werset. Mojżesz w dialogu z Bogiem, który schodzi, żeby go spotkać i posyła go do Izraelitów, żeby ich mógł wyprowadzić z niewoli. Mojżesz zadaje całkiem sensowne pytanie, jak teraz pójdę do tych Izraelitów, to kto mnie posłał? Jakie masz imię? Jak mam o tobie opowiedzieć? I teraz się pojawia bardzo ciekawa sytuacja, kiedy Bóg pokazuje to, co próbowałem przed chwilą nakreślić, czyli będę taki, jaki będę w relacji z tobą, w relacji z Izraelem. Poznacie mnie doświadczalnie po tym, jak was będę traktował, jak nasza relacja będzie się rozwijała. To jest sposób poznawania. Tak się dowiesz, jaki jestem. Nie mogę ci tego zamknąć w jakiejś definicji, nie mogę ci tego zamknąć w imieniu, które ci teraz podam, a ty sobie to będziesz budował później na zasadzie skojarzeń. To, co ci mogę ci zaoferować relację, którą ci proponuję. Relację, na którą zachęcam cię, żebyś się otworzył. Izraelu. W tej relacji krok po kroku będziecie poznawali, jaki jestem. I to jest ciekawe, jeżeli spojrzymy w werset wcześniej, Bóg w tym samym duchu mówi do Mojżesza, kiedy już go posyła, mówi mu, że tak naprawdę przyszedł po to, żeby go powołać. Mówi mu, będę z tobą. Będę z tobą. W ten sposób będziesz mnie poznawał. Twoje poznanie będzie przekładało się na to, w jaki sposób, w jakie doświadczenia, do jakich doświadczeń, do jakiej postawy w tych doświadczeniach, może tak należałoby powiedzieć, do jakiej postawy w tych doświadczeniach, przez które będziecie przechodzili, możesz zachęcać Izraelitów. I to jest bardzo istotna sprawa. Zobacz, w Nowym Testamencie, kiedy Jezus w Ewangeliach czytamy, kiedy Jezus wybrał 12 uczniów, którzy byli takim najbliższym Jego kręgiem, bo tych uczniów było oczywiście dużo więcej, natomiast ta 12 była symbolicznym odniesieniem do 12 plemion Nowego Izraela. A Jezus wybrał ich, piszą ewangeliści, aby z Nim byli. Bo tylko w ten sposób są w stanie poznawać doświadczalnie. W związku z tym On nie wysyła ich do seminarium teologicznego, nie wysyła ich do synagogi, nie wysyła ich do różnych szkół, które przy synagogach już wówczas funkcjonowały. On ich zaprasza do relacji, zaprasza do tego, żeby z Nim byli. I teraz zobaczcie, przenosimy się do tej Ewangelii Jana, 14 rozdział. I zaczynamy od takich, w tym kontekście, zaczynamy od takich ciekawych słów, wersety od 7 do 11. Pamiętaj o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Jezus mówi teraz uczniom w tej sekcji takich ostatnich mów: gdybyście byli mnie poznali, gdybyście mnie poznali i Ojca mojego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Odpowiada mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony, tak jak mówiliśmy wcześniej, Jezus wybrał ich po to, żeby z Nim byli. Teraz w tej sekcji mów pożegnalnych Jezusa, tuż przed pojmaniem, przed aresztowaniem Jezusa, Jezus podsumowuje różne rzeczy, ale też mówi o rzeczach, które dopiero nastąpią, w związku z tym oni nie mieli szans tego doświadczyć. I tu się zaczynają nieporozumienia i trudności w tym, co się w tych rozdziałach będzie pojawiało. Ale w tych słowach, które przeczytaliśmy, Jezus bardzo wyraźnie podkreśla, że to, czego oczekuje, to ich zrozumienia opartego na dotychczasowej relacji z Jezusem. Poznanie doświadczalne. Tyle czasu spędziłem z wami, tyle czasu byliśmy razem, że teraz mogę, czy liczę na to, że kiedy posługuję się pewnym językiem, posługuję się pewnymi skrótami, kiedy próbuję mówić o tym, czego język już nie do końca będzie potrafił przekazać, że na bazie tej relacji, na bazie tego wspólnego życia, którego doświadczaliśmy przez ostatni okres czasu, będziecie w stanie gdzieś uchwycić przynajmniej zarys tego, co chciałbym wam powiedzieć. I teraz, kiedy będziemy czytali kolejne wersety z tego 14 rozdziału, próbujmy odnosić to do relacji z Bogiem, do poznawania doświadczalnego. Myślę sobie, że jednym z powodów, dla których Ewangelia Jana tak różni się od pozostałych trzech Ewangelii, jest właśnie upływający czas. Kościół po otrzymaniu Ducha Świętego, o czym Jezus będzie bardzo dużo mówił w tym rozdziale 14 i 16, po otrzymaniu Ducha Świętego, Kościół szukał zrozumienia doświadczenia. Poznajemy doświadczalnie. Oni czegoś doświadczali, nie doświadczyli w Dniu Zielonych Świąt, ale od tego czasu czegoś doświadczali, bo Duch Święty prowadząc ich, otwierając im oczy, objaśniając, wprowadzając ich we wszelką prawdę, jak Jezus będzie w tych rozdziałach mówił, wprowadzał ich w kolejne etapy doświadczania Boga. Tylko jak to zrozumieć? Doświadczenie, które szuka zrozumienia. I ponieważ upłynęło tych 2-3 dekady więcej niż w przypadku Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza, w związku z tym ta perspektywa Janowa jest inną perspektywą. Tam jest dużo więcej doświadczeń, które szukają zrozumienia, szukają języka, jak o tym opowiedzieć. Zanim przejdziemy do tych słów z 14 rozdziału Ewangelii Jana, myślę sobie, mała dygresja, że to ma też duże znaczenie, jeżeli chodzi o nasz sposób rozmawiania z ludźmi. Trudno jest rozmawiać o czymś z ludźmi, którzy pewnych rzeczy nie przeżyli. Jak im opowiedzieć o Bogu? Jak przebić się przez ich system skojarzeń z tym pojęciem, z tym imieniem? To jest bardzo trudne. Na pewno tego doświadczacie, jeżeli rozmawiacie z ludźmi o życiu duchowym. Myślę sobie, że to, na razie jestem na tym etapie, że to, co mi pozostaje, to zachęcać ludzi do postawy otwartości na doświadczanie relacji z Bogiem. Na doświadczanie relacji z Bogiem. Kiedy rozmawiam z moją uczennicą, która opowiada mi o tym, co się ostatnio u niej w życiu dzieje, i w pewnym momencie podsumowuje to, że tak naprawdę ja mam poczucie, że nade mną jest jakaś siła, która o mnie się troszczy i która mnie prowadzi. I co ja teraz mam zrobić? To ja ci o niej opowiem? No nie do końca, tak? To, co mogę powiedzieć, to idź dalej w tę relację. Zrób krok dalej. Na podstawie tego, czego już doświadczyłaś i co próbujesz tym poznaniem opartym na doświadczeniu ogarnąć, spróbuj zrobić krok dalej. Jeżeli masz poczucie, że jakaś siła, której nie potrafisz nazwać, możemy się umówić, że będziemy ją nazywali Bogiem, opiekuje się tobą i prowadzi cię, to spróbuj zrobić krok dalej. Podziękuj jej za to prowadzenie, za tę opiekę i zobacz, co się wydarzy. Buduj relacje. Buduj relacje. Bo poznajemy doświadczalnie. Doświadczenie będzie szukało zrozumienia. Nie teoretyczna wiedza, która do nas przychodzi z podręczników teologicznych, wskazań i teraz próbujemy się zastanowić, jak można byłoby to wcielić w życie, ale odnosimy się do naszego doświadczenia i ono jest kontekstem, który nadaje znaczenie słowom, które się pojawiają i do tego doświadczenia się będą odwoływały. No to spróbujmy zerknąć do tego 14 rozdziału Ewangelii Jana. I tu się pojawia dużo stwierdzeń. Chciałbym, żebyśmy w tej pierwszej części, którą jest to kazanie naszych rozważań, żebyśmy spróbowali się temu troszeczkę przyjrzeć, bo to wyrastało poza horyzont zrozumienia apostołów, pierwszych uczniów, najbliższych uczniów Jezusowi. Zacznijmy od słów, które przeczytałem przed chwilą. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? To jest naturalne, że zastanawiasz się, jak to zrozumieć. Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. I przechodzimy do wersetu 16. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo, odniesienie do doświadczenia, przebywa wśród was i w was będzie. Będzie kolejny etap, kiedy to, czego doświadczaliście, przebywając ze mną i patrząc na moje życie, doświadczycie, kiedy ten duch, który jest pośród was, w was będzie. Duch prawdy. Owego dnia poznacie, 20 werset, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, czyli czyni słowo, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Naturalne pytanie, które się pojawia w 22 wersecie u Judasza, ale nie Judasza Iskarioty, który zdradził Jezusa. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? I teraz słuchaj uważnie. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeżeli ktoś mnie miłuje, słowa mojego będzie przestrzegał i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Objawimy, innymi słowy, mu więcej. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, ale Ojca, który mnie posłał. I tu masz odpowiedź, dlaczego nie objawia się światu. Bo świat nie będzie w stanie na podstawie doświadczenia nieposłuszeństwa słowu, nieczynienia słowa, otworzyć się na więcej. Wszystko w swoim czasie, wszystko w swojej kolejności. W Ewangelii Mateusza pojawi się w 13 rozdziale, w 12 wersecie bardzo ciekawe stwierdzenie, kiedy uczniowie pytają Jezusa, dlaczego sięgasz po przypowieści. Jezus mówi, ten kto ma, dostanie więcej. Ten kto nie ma, utraci to, co mu się wydawało, że miał. Znowu, odniesienie do doświadczenia. Jeżeli budujesz na tym, czego doświadczasz i to wpływa na twoją postawę otwartości na Boga, który w swojej łasce schodzi do naszego poziomu, dostaniesz więcej. Jeżeli nic nie robisz ze słowem, które zaczynasz rozumieć, zaczynasz, które ci konfrontuje, ale nic z tym nie robisz, nie łudź się, że dostaniesz więcej. Z biegiem czasu utracisz to, co miałeś. Tę odrobinę, którą udało ci się uchwycić. To jest cały czas odnoszenie się do poznawania Boga w relacji. Do poznawania poprzez doświadczanie. Te trudne rozdziały od 14 do 17, kiedy Jezus próbuje znaleźć takie metafory, taki język, żeby przybliżyć uczniom koncepcję swojej jedności z Ojcem i to, w jaki sposób ta jedność zostanie przyniesiona do ich życia, do życia Kościoła przez Ducha Świętego, są trudnymi rozdziałami. Natomiast, nawet historycznie patrząc, to w jaki sposób my dzisiaj rozumiemy, no i tu są ograniczenia językowe, osobę, koncepcję osoby, jest konsekwencją refleksji w pierwszym kościele, w pierwszych czterech wiekach zastanawiania się nad koncepcją Trójcy. Nie zawsze osoba była rozumiana tak, jak my ją dzisiaj rozumiemy. My budujemy na fundamentach, które były przepracowane przede wszystkim w pierwszych czterech wiekach. Kiedy Kościół zmagał się z tym, żeby zrozumieć swoje doświadczenie, które jest kontekstem dla takich słów z Ewangelii Jana od 14 do 17 rozdziału i próbował zrozumieć, kim jest Bóg, jaki jest Bóg na podstawie swoich doświadczeń, tak jak powiedziałem, które tworzyły kontekst dla słów Jezusa. Bo osoba jest, można było powiedzieć, otwartością na drugiego. W tej chwili z moimi uczniami zastanawiamy się nad tym, skąd wiesz, kim jesteś. I to, do czego zaczynamy dochodzić i nad czym się będziemy zastanawiali w następnych dwóch miesiącach, to to, że tak naprawdę ty odkrywasz siebie w relacji z innymi ludźmi. W otwartości na drugiego człowieka, z którym budujesz relację, ta relacja uwarunkowana tą otwartością kształtuje ciebie. Ty się rodzisz w tej relacji jako osoba. I ty się udzielasz w tej relacji, tej drugiej osobie. I na tym będzie zbudowana koncepcja tego, co to jest osoba i co to znaczy, że Bóg jest osobowy. Że Bóg nie jest tylko siłą. Że Bóg nie jest tylko koncepcją. Że Bóg nie jest, no właśnie, nie wiadomo kim. Bóg jest osobą, to znaczy Bóg jest wychodzący, Bóg jest udzielający się. Bóg w tej relacji wpływa na ciebie, a ty swoją postawą zwrotnie wpływasz na to, w jaki sposób Bóg będzie dalej postępował, odsłaniał się przed tobą. Będę takim, jakim mnie poznasz w relacji. I znaczenie tego imienia Jahwe, będę jaki będę w relacji do was, obowiązuje również w Nowym Testamencie i wpływa na to, w jaki sposób rozumiem siebie jako człowieka, który jest osobą, moje relacje z innymi ludźmi, to czym jest Kościół. Ciąg dalszy 8 lutego. Módlmy się. Panie, dziękujemy ci za twoje słowo. Dziękujemy ci, Panie, że możemy doświadczać relacji z tobą. Spraw, aby nasza postawa nie była przeszkodą w tym doświadczaniu, ale żeby nasze doświadczenia były poszukiwaniem głębszego zrozumienia, poznania ciebie. Panie, dziękuję ci za to, że jesteś Bogiem osobowym, że jesteś Bogiem trójjedynym, że jesteś tak inny. Ale w tej twojej inności nasze życie jest zakorzenione. W tej twojej inności, która jest miłością, możemy się przeglądać. Prowadź nas w tym procesie, abyśmy mogli stawać się wierniejszym obrazem ciebie, aby nasze cząstkowe poznanie rosło. Aby nasze życie praktyczne było odzwierciedleniem relacji z tobą. Amen.